tego pieska na samej górze?
Tego?
Tak.
Piękny jest.
No baba go tak po prostu zarysowała, bo baba tak ludzie syje.
Ale on jest najładniejszy chyba.
Sam piękny.
Podaj mu łapę.
Nie może spać.
Dlaczego nie mówię? Przecież to jest prawie moje. Spokojnie. Ja nie wiem, czy to nie jest moja marynarka.
To jest twoja marynarka, bo jest za mała.
A jak to się nazywa ta galeria?
To jest Galeria Sarkus. To jest na stronie. Galeria Sarkus, Stowarzyszenie Architektów Polskich. To też na stronie. Tak, na stronie Sarkus.
Galeria Sarkus.
Naraz znajduje Doroty kreskę na ścianach, doskonale wyeksponowane, świetnie zestawione. Ja wszystkie znam, bo wiedziałem, jak powstawały. Z satysfakcją patrzyłem, że wiszą obok dzieł malarskich wręcz. Piękne akwarele i różne inne techniki, a Dorota, jej tableau takie wystawione, po prostu dokładnie ilustrowały, jaka ona jest.
Fajnie, jak jest się docenionym przez środowisko, z którego się wychodzi, a robi się zupełnie coś innego. Myślę, że również moja żona jest dumna z tego, że ktoś dostrzegł szkice, które tworzy, bo Ugly Toysy to nie tylko te zabawki, ale również szkice. I fajnie, że pojawiła się pomiędzy pracami innych architektów.
Bo to jestem ja, Dorota. Tutaj widać po prostu mnie, jeśli ktoś oferuje mi pokazanie moich ukochanych rysunków szerszej publiczności, nie mogę być szczęśliwszy. O tyle mam wygodnie, właśnie mam pracownię między domem a przedszkolem córki. Za 10 metrów będziemy w przedszkolu, więc jak tylko rano zawiozę róże do przedszkola, włączam piec u mnie w pracowni, bo ogrzewanie tam mam elektryczne. I jak wracam, to już jest ciepło, zaczynam pracę. Na początku myślałam, że wolałabym oddalić się od domu, żeby poczuć, że idę do pracy, się przejechać rowerem i tak dalej. Ale odległość pracowni mojej od domu, te 300 metrów, jest niesamowicie wygodna. Nie dość, że czuję, że idę do pracy, zamykam za sobą drzwi, mam miejsce pracy, to jeszcze mogę wrócić, przemieszać pomidorówkę, odebrać róże i wszystko. Wszystko gra. Tu zaraz jeszcze jest szkoła chłopców. Chyba tak, że nawet coś szyjąc, jestem w lumpeksie. Skręcamy w lewo. Nawet dwa razy, bo czegoś mi brakuje. Czegoś potrzebuję, czegoś szukam, a nie mam w tych stertach materiałów. Oto też super kamienica piesza. Na studiach z koleżanką robiłyśmy projekty już takie komercyjne, w sensie pracowałyśmy przy projektach kamienic. I niestety zazwyczaj było to tak, że projekt ograniczał się tylko do elewacji frontowej. Tył i wnętrze pozostawało takie, jakie było. To nie wiem, jak jest teraz, no bo ja studiowałam przecież wieki temu. Mam nadzieję, że już tak nie jest. Może kwestia po prostu funduszy miasta, w którym jesteśmy. Takie róże, tylko że to musiałoby być grubsze, na świnki. Albo jako element no, dzioby.
A to za cienkie?
To za cienkie zdecydowanie, bo nie trzyma kształtu. Jak ja to wypcham. Zazwyczaj się obracam w dziele męskim, gdzie są po prostu duże swetry. Wybieram to, co jest dobrej jakości zawsze, który ma mocny splot, no i nie jest zniszczony, bo to wszystko po prostu potem na zabawce widać. Wszelkiego rodzaju paski, ten nie, bo jest za gruby. Wszelkiego rodzaju swetry norweskie, skandynawskie, wszystkie takie rzeczy.
A właśnie ten czarny z tymi białymi gwiazdami?
Niekoniecznie, bo ma za mało tego wzoru. Aha. Zazwyczaj stoję właśnie w takim sklepie i sobie układam, przymierzam, dopasowuję inne materiały i już na etapie zakupienia takiej rzeczy wymyślam, co to z tego będzie.
Ten sweterek bardzo ładny.
Może nawet na jakiegoś kaczora z białą szyją. No zabawki wszystkie to przez tego mojego syna pierwszego się stały, bo urodził się mój syn w maju następnego roku. Zostaliśmy zaproszeni na urodziny do naszych znajomych. Wybrałam się do sklepu w poszukiwaniu jakiegoś prezentu. No i ku mojej rozpaczy nie znalazłam nic, co by mnie satysfakcjonowało. Nie przepadam za plastikiem czy powtarzalnymi plastikowymi rzeczami. Wróciłam do domu, nie wiem dlaczego, siadłam do maszyny, bo ja się nie uczyłam nigdy szyć. Wzięłam taty marynarkę mojego i z tej marynarki uszyłam kota, której nie nosił. Pozwolił mi, wszystko stało się legalnie i pod kontrolą. Pamiętam, że wzięłam łatę taką na łokieć i z tego zrobiłam brzuszek. No coś tam już sobie wtedy wymyśliłam w tej głowie i tak to powstało. Kot trafił na górę prezentów. Dwa dni później zadzwoniła do mnie ta koleżanka, mama jubilata i się mnie zapytała, skąd ty masz tego kota? On jest rewelacyjny. Mówię, no kurczę, zrobiłam go 3 dni temu.
Wzbudził zachwyt, bo był po prostu inny niż wszystko, co było dostępne.
Syn był jeszcze mały, dużo spał w ciągu dnia, więc ja te swoje ręce, które nie znoszą ciszy i spokoju, postanowiłam wykorzystać do szycia zabawek, ale to nie miały być zabawki na sprzedaż. To była zabawa dla mnie. Zajęcie głowy, powrót do rysowania, projektowania. No i to był maj, a we wrześniu w Browarze Mieszczańskim wzięłam już udział w, się nazywało wtedy Design Market. Uszyłam tam 9 zabawek, wypchałam chyba watą, nie pamiętam, i one się wtedy tam wszystkie te 9 zabawek sprzedały.
To żabka jakaś jest.
To jest żaba, która czeka na wypchanie. Wypchanie wnętrze, żeby mogła nabrać kształtu. Ostatnie wykończenie i to nie należy do mnie, tylko do mojej mamy. Moja mama od lat zajmuje się pomaganiem mi. Jej rola polega na tym, że dostaje zabawkę już wypchaną, z przyczepionymi szpilkami, oczami i nosami muszka, rumieńce, i swoimi sprawnymi rękami przyszywa. Zawsze powtarzam, że gdybym miała to robić ja, to one by były bez oczu i bez nosa, bo nie mam na tyle cierpliwości, żeby tą część zrobić samodzielnie.
Mam tutaj takie małe pudełeczko magiczne z nićmi, kilkanaście kolorów. Każdy ma 200 metrów i już naprawdę zdziwiłam się kiedyś, ile ja już tych 200-metrowych szpulek zużyłam. I to jest cały mój warsztacik mały.
Lubi pani to robić?
Uwielbiam. No boję się, że mnie ktoś zastąpi, ale na razie mi to chyba nie grozi. Bardzo lubię wieczorem igiełka, niteczka i rachu-ciachu.
No nie tak rachu-ciachu, bo ja patrzę tutaj,
tak,
te ścieki,
tak,
bardzo
tak, córka mnie chwali, podobno są precyzyjne, a jak wystarczają, to dla mnie to jest zadowalające.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przyniosłam wypchane żabki.
Ania przyniosła worek wypchanych Ugly Toysów. Dwie ręce, jedna głowa nie wystarcza. I to są dodatkowe dwie ręce i dodatkowa głowa. Czyli już teraz ja szyję, przepraszam, od początku, wymyślam, szyję, składam, Ania wypycha, mama wykańcza.
To jest ciężka praca? Tak napchać żabę?
Ciężka.
Ciężka. Dorota już ma wprawę, ja jeszcze nie, więc idzie mi na razie wolno.
Za pierwszym razem, jak Ania wypychała zabawki, siedziała na kanapie, miała zegarek ten sportowy na ręce i zegarek jej odznaczył to wypychanie jako trening.
Dwa, pięć. Jeden jest taki duży. Kocham je od początku, ponieważ prawie od początku chyba z nimi jestem.
Warto warto wspomnieć, że my pracowałyśmy razem w biurze architektonicznym, tam się poznałyśmy. I potem ja Anię ściągnęłam. Ania nie zrezygnowała ze swojej pracy, nadal pracuje w biurze architektonicznym, ale po godzinach albo przed pracą wpada właśnie zostawić albo pomóc. Stamtąd się znamy.
Nie jestem architektem. Pracuję w biurze, ale nie jestem architektem. Architektem jest tutaj ta oto piękna twórczyni Aglit Ojców. Ja ją wspierałam, bo wiedziałam, że to, co robi, ma sens. Widziałam, ile ma po pierwsze Dorota z tego radości i jak to jest odbierane przez resztę świata. Zmiany wychodziły łagodnie, bo Dorota pracowała w biurze, plus dodatkowo w domu szyła sobie Aglit Ojcy. I dlatego to ucięcie, architektura kontra Aglit Ojcy nie było takie, że na raz, tylko po prostu takie łagodne przejście.
Nigdy nie słyszałam od rodziców, żeby którykolwiek z moich wyborów był zły. To są rodzice, którzy po cichu trzymają rękę na ramieniu i wspierają. Cokolwiek do głowy mi przyszło, to zawsze miałam ich wsparcie stuprocentowe. Niezależnie od tego, czy to studia, podróż, cokolwiek. Głupot nie robiłam, więc może dlatego postanowili mi zaufać.
Wybrała sama liceum z kierunkiem architektonicznym. Później zdała ten egzamin. Nie wiem, czy miała pierwsze, czy drugie miejsce na liście, więc zdała rewelacyjnie. To były jej wybory. Ona jest kreatywna, wie, co robi, ma talent. No, po prostu samo poszło. No, po prostu to był jej kierunek.
Zrealizowała swoje zamiary. Dobyła dyplom magistra inżyniera architekta. I o to jej chodziło.
Myśmy oboje pracowali w biurach projektów, mąż w innym, ja w innym, mąż w zespole konstrukcyjnym, ja w architektonicznym, ale nie jesteśmy architektami.
Moim niespełnionym marzeniem, może pragnieniem było zrobić architekturę, zresztą zdawałem. Powinęła mi się noga i tak zostało do dzisiaj.
Ja, nie na rysunku, mężowi się powinęła noga na matematyce, że tak powiem, a z rysunku bez przygotowania schodnika tak zwanego dostał piątkę.
To nie zmienia faktu, że byli lepsi.
No, bo na architekturę nigdy nie było się łatwo dostać.
To był taki kierunek elitarny, że ze samej tego doświadczyłem, ale należało się przyłożyć raczej właśnie do tych przedmiotów ścisłych. Do dzisiaj nie mam tych inklinacji.
Ale do dzisiaj mąż chętnie rysuje i nie wiem, jak to powiedzieć, rysuje pięknie, rysuje wszystko i z zamiłowaniem.
Najbardziej lubiłam proces wymyślania, kreowania, projekty koncepcyjne, rysunki, tworzenie, kalki, sam proces powstawania czegoś. I na studiach no, miałam szansę się wyżyć, a potem dość szybko na trzecim roku studiów podjęłam pracę w biurze architektonicznym. I będąc na studiach, wzięłam urlop dziekański, wyjechałam za granicę do Londynu i tam pracowałam przez ten rok w dwóch biurach architektonicznych, by potem po tym roku wrócić, dokończyć studia, zrobić tytuł magistra, a potem już zaczęłam pracować tutaj w Polsce, w biurze też.
A zapytam o ten Londyn, no bo bez uprawnień, no bo tak. Jeszcze nie miała pani dyplomu.
Tak.
Tak łatwo się dostać?
Jasne, że niełatwo. Zostałam zaproszona na rozmowę z polecenia. Tam pracowała moja koleżanka. Zdecydowałam się lecieć z dnia na dzień tak naprawdę. Miałam rozmowę w maju. Poleciałam chyba na weekend do Londynu. Dostałam tą pracę. Skończyłam semestr na studiach i już potem wyjechałam na wakacje i na cały rok. Byłam asystentem architekta, czyli odwalałam czarną robotę. Rysowałam kreseczki na komputerze, ale trafiłam na cudownego człowieka, który był moim szefem i szefem mojej koleżanki. Tworzyliśmy razem grupę architektoniczną i dość szybko przekonał się, że to, co na tamten moment robię najlepiej, to rysowanie. Dlatego w tej całej pracy architekta, która jest mozolna, jest wielogodzinna, bywa skomplikowana, dawał mi wyżyć się artystycznie, czyli tworzyłam wizje architektoniczne, artystyczne projektów odręcznie. I potem te rysunki moje odręczne były umieszczane w broszurach jako element projektu. No tak, świat architektury zagranicznej, zwłaszcza w biurze, jest bardzo kuszący, ale ja już wtedy byłam w związku z moim obecnym mężem. To była nasza wspólna decyzja, że zostajemy w Polsce. No się potoczyło wszystko łatwo, bo znalazłam pracę w biurze architektonicznym, też z polecenia. Układają mi się te klocki w życiu dość naturalnie.
Co pani robiła w tym biurze?
To samo, co w biurze londyńskim, czyli brałam udział w tworzeniu projektów. Pracowaliśmy jako grupa, tak zresztą po prostu się pracuje, szef jest jeden. Później wraz ze wzrostem mojego doświadczenia szefowa dawała mi do prowadzenia różne projekty. Nadal jako grupa pracowaliśmy, tylko że miałam więcej obowiązków. Pracę w biurze wspominam bardzo dobrze, zwłaszcza, że w międzyczasie urodziłam trójkę dzieci i to też świetnie się wpasowało w rytm tamtego biura, bo przy wsparciu szefowej udało mi się tą trójkę dzieci włożyć między kolejne projekty i to wszystko po prostu grało. Raz ciszej, raz głośniej, w zależności od tego, ile smaru się naleje, co jakiś czas wymaga naoliwienia. To jest moje główne narzędzie pracy i tak naprawdę jedyne. To jest łucznik mojej babci z 1959 roku, wyszukałam ten model. To jest maszyna, która była w moim domu rodzinnym od zawsze. Używana sporadycznie i chyba stała po prostu tak jak pianino. Też stoi u rodziców w pokoju, nikt nie gra. Więc stała maszyna, nikt nie szył. Mama tam czasem szyła, jak był czas na szycie sukienek. I to mama mi pokazała tam ściegi, ale na zasadzie ciekawostki eksperymentu. A potem właśnie po tych pierwszych zabawkach trafiła w moje ręce. Babcia, właścicielka tej maszyny, nie szyła. Szyła moja druga babcia od strony taty, była całe życie krawcową.
Nie szyła mama nigdy, chociaż wiele innych rzeczy robiła doskonale, ale nigdy do maszyny nie usiadła.
Ale pani szyła?
Ja później szyłam. Sobie szyłam najpierw, później się urodziły dzieci, szyłam dla nich ubranka. Później już nie szyłam ani dla nich, ani dla siebie. Podwijałam firanki, zasłonki albo jakiś obrus. I maszyna chyba czekała na ten moment, kiedy wiedziała, że jeszcze ją czeka dużo pracy, więc czekała. Potem ją mąż właśnie naoliwił i zaczęło się.
Dorota, nie, to nie jest moje zdanie, to jest zdanie fachowca mojej mamy, która jest zawodowcem w tej materii i twierdzi, że Dorota nie potrafi szyć. Ale dlatego, że to urąga zasadom szycia. A Dorota umie wykorzystać te jakby niuanse niedoskonałości, ułożenia, zszycia. I właśnie tak buduje swoje brzydkie zabawki. Mają być brzydkie, więc są.
Ja zazwyczaj szyję bez buta, bo muszę dobrze czuć pedał. Więc jak tutaj ktoś przychodzi, to zazwyczaj wychodzę w jednym bucie. To było moje zajęcie, które zaczęło mi przynosić korzyści finansowe. Było to zajęcie, które pomagało mi wyżyć się artystycznie przy tym dość konkretnym, schematycznej pracy architekta, ale nie było tak, że ja w nie wierzyłam zawsze. Ja po prostu je sobie szyłam, za bardzo głośno o nich nie mówiłam. One się gdzieś tam sprzedawały. Zaczęłam je pokazywać w mediach społecznościowych. Rozpędziło się to do dość dużych rozmiarów. No i wtedy zaczęły się sprawy komplikować, bo praca architekta jest pracą wymagającą czasu. Architektura nie cierpiała, cierpiały ugly toysy, więc one zupełnie zostały odstawione na dalszy plan. I dopiero po narodzinach trzeciego dziecka, mojej córki, poszłam na urlop macierzyński, z którego nie wróciłam do pracy. Poszłam na urlop wychowawczy i wtedy naturalnie miałam więcej czasu na szycie zabawek. No i wtedy to po prostu nabrało tempa. Róża ma dzisiaj 5 lat. Ja do biura nie wróciłam. Postawiłam wszystko na jedną kartę. Postanowiłam zająć się aglitoisami w 100%.
Z zawodu zrezygnowała. No trudno powiedzieć. No faktycznie nie siedzi w biurze przy komputerze, nie projektuje, nie biega w kasku po budowie. Studia dają spojrzenie na świat. Może to wdraża w tych zabawkach swoich w jakiś sposób.
A w biurze osoby wykorzystywały jej umiejętności plastyczne. Ona tam nie kreśliła, ona rysowała. To są nawet ilustracje z jej biura, gdzie ona posługiwała się nie tuszem kreślarskim, tylko farbą. Ona tworzyła rzeczy, które nie potrafi komputer. Już wtedy zauważono, że Dorota jakby inną ścieżką biegnie.
Ona po prostu architekturę ma w sobie.
Niewiele osób wiedziało tak naprawdę, że ja z tej architektury zrezygnowałam na rzecz zabawek. Ci najbliżsi oczywiście tak, ale ze świata architektonicznego nie wiem, czy wiedzieli.
Nadal po prostu jestem zszokowany, jak ona widząc fakturę sweterek, już wie, jak to będzie wyglądało.
Czy ja tam mam porządek, bo ja chwilę przed panią układałam żabę. Trochę bałagan, trochę porządek, bo ja wiem, co mam. Tu mam czarno-białe. Czarno-białe używam. O, to jest na przykład krowa. Z tego szyję krowy. Tylko. Swetry, jakieś takie też kratki. Przeróżne wzory. To była tak ciepła sukienka z krótkim rękawkiem. Ale kolor beżowy, czarne kropki, no to jest ideał. Z tego był osioł i z tego była kura i z tego był kot i nawet był brzuch żaby. Więc w zależności od tego właśnie jak się zestawi, to tak powstaje albo i nie.
A jeszcze to z tym... To? Tak.
To, no to jest krowa. A to był sweter, to jest współczesna firma, tam nie pamiętam jaka. To mi się strasznie podoba. I to jest cały zestaw, bo to jest kamizelka. A tutaj gdzieś, o, jest do tego spódnica. I ja to kupiłam właśnie w komplecie, co śmieszne. Najpierw znalazłam tą marynarkę i chodziłam z nią po lumpeksie i podeszła do mnie starsza pani i mówi, a wie pani, że tam w spódnicach to jest do tego komplet, może się pani przyda. Mój mąż odciąża mnie po prostu, żebym mogła oddać się temu, co robię. Pomaga mi od zawsze z dziećmi. Wiem, że to dzięki jego pomocy mogłam rozwinąć je do tego poziomu, na którym jestem dzisiaj. Mój mąż jest ekonomistą.
Bardziej na to patrzę z punktu widzenia męża, więc jeżeli moja żona jest zadowolona, to ja też jestem zadowolony. Nie wszystko jest biznesem. To nie był główny cel. Głównym celem było to, żeby robić coś, co daje radość, a jeżeli są z tego pieniądze, to jest super. Wiadomo, żeby zdecydować się na wynajęcie chociażby lokalu, tak jak dzisiaj, to trzeba mieć ku temu podstawy, że to będzie się na tyle kręciło, że da radę się utrzymać. Więc w pewnym okresie po prostu zainteresowanie wokół aglitoisów urosło do tego rozmiaru, że pozwoliło podjąć tą decyzję.
Myślę, że gdyby nie tak pozytywny odbiór, gdyby nie propozycje z Europy czy ze świata współpracy, gdyby nie wystawy w galeriach, w muzeach, współpracę przeróżnego rodzaju, na to bym się nie odważyła.
Nazwa aglitoisy to tak jakby jest trochę kokieteryjna, przewrotna. Bo widać to po tych komentarzach. Na Instagramie tam już ma ponad 40 tysięcy obserwujących i czytając te komentarze, to naprawdę jest miód na serce córki, a nasze przy okazji też. Z całego świata przychodzą te komentarze.
Tworzą się jakieś kluby poparcia. Ludzie jeżdżą za nią na wystawy, żeby zobaczyć, żeby kupić, a nawet głównie, żeby zobaczyć.
Daje jej to radość. Lubi te kontakty z ludźmi, lubi tworzyć. Myślę, że w dzisiejszych czasach coraz więcej osób podejmuje decyzje, które na pierwszy rzut oka wydają się kontrowersyjne bądź bardzo odważne, a w ogólnym rozrachunku po prostu są zadowoleni z perspektywy czasu.
To są, zdawałoby się, takie karkołomne decyzje, ale Dorota to wszystko ma zaplanowane, tam z pomocą oczywiście swojego męża. No i to pięknie działa. My mamy po prostu pełne zaufanie do jej wyborów i tak na pewno zostanie.
Wydaje mi się, że właśnie ma trzy pasje. Dom, dzieci przede wszystkim, a glitoisy, architektura.
Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Dziękujemy za tak bardzo liczne przybycie. Nazywam się Rafał Pieszko, jestem oczywiście architektem. Znajdujemy się w budynku Stowarzyszenia Architektów Polskich. Cała ta kamienica należy do stowarzyszenia. Ten lokal był wcześniej wynajmowany na różnego rodzaju sklepy, buty, perfumy. Stowarzyszenie Architektów Polskich postanowiło przetestować tę przestrzeń, czy byłoby możliwe zrobienie tutaj takiej klubo-kawiarni, dostępne nie tylko dla architektów, ale także dla całego środowiska artystycznego Wrocławia. Mam nadzieję, że to nam się uda. Pracujemy nad tym projektem. Jakby ta wystawa jest jakby początkiem tej całej inicjatywy.
Jedna dziewczyna kupiła u mnie dwie zabawki. Przyszła je odebrać. Chwilę porozmawiałyśmy o zabawkach. Wyszła. Chwilkę później napisał do mnie jej mąż, że jest przedstawicielem wrocławskiego SARP-u. I że przed chwilą była u mnie jego żona, a że akurat SARP organizuje wystawę Artystyczne działania architektów, czy byłabym zainteresowana udziałem na takiej wystawie. Z pokazaniem rysunków, projektów, a dopiero potem zabawek.
Szkice akurat właśnie pani Doroty, którą wystawiamy, moim zdaniem są naprawdę na najwyższym poziomie i jest to poziom wystawowy, więc jestem naprawdę zaszczycona, że mamy również jej pracę.
A jak się pani zetknęła z jej pracami?
Marka pani Doroty jest naprawdę znana w internecie i również wielu z moich znajomych ją znało, podziwiało i też wielu ma już jej zabawki, dlatego jak stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł na tą wystawę, to jej wybór był dla nas oczywisty.
Czym pani się zajmuje konkretnie w architekturze?
Pracuję w wąskiej dziedzinie projektowania wnętrz statków wycieczkowych.
Aby w stanie pani porzucić architekturę dla działań plastycznych?
Powiem pani, że jest to dla mnie naprawdę trudna decyzja. Trochę teraz i dzięki tej organizacji tego wydarzenia i również studiom podyplomowym, które robię na ASP, właśnie coraz bardziej się skłaniam w kierunku sztuki, ale ta moja architektura mnie wciąż przyciąga i naprawdę chciałabym mieć po prostu podwójne 24 godziny w ciągu dnia. Czasami faktycznie bardziej się wybijamy, jak odkryjemy taką swoją pasję artystyczną i okaże się, że to jest właśnie nawet nasza większa pasja niż architektura, to wtedy faktycznie chyba warto, bo na koniec się okaże, że właśnie jesteśmy jednak bardziej podziwiani za to, co nam po prostu lepiej wychodzi dzięki naszej pasji.
Myślę, że to jest przypadek, może bardziej bym to nazwała szczęśliwymi zdarzeniami, a może po prostu jest to moja zasługa, może, albo przede wszystkim zabawek, które stworzyłam. Jest to kwestia odwagi, tylko że przy tak dużym wsparciu i rodziców, i właśnie tego męża, przy wsparciu finansowym męża, albo przy poczuciu, że mogę spróbować i przy tym odbiorze ludzi, którzy obserwują te glitoisy, czy je po prostu znają, to nie było trudne. To się stało naturalnie. Kim jestem? Jestem projektantem. Podobno jestem artystką, ale w ten sposób jeszcze o sobie nie myślę.
Pojawia się słowo jeszcze, czyli jest...
Dojrzewam, powoli dojrzewam, po kolei.